Kalejdoskop medialny.
Dobry wieczór.
W specjalnym kulturalno-literackim wydaniu Kalejdoskopu medialnego witają Państwa Piotr Tomczyk
i Hubert Jach.
Tym razem, aby dowiedzieć się, co w mediach piszczy, już w pierwszej części naszego programu, wraz z Małym Księciem, wybierzemy się do Niemiec.
W drugiej części Echa Salonów sprawdzimy, którzy politycy zostali już oswojeni przez naszych przyjaciół zza Odry, a którzy jeszcze nie.
Dowiemy się, kto musi, a kto nie musi przebierać się na Halloween.
I kto chętnie, a kto niechętnie pójdzie na Marsz Niepodległości.
Program zakończy krótki wywiad, czyli rozmowa w trzy słowa.
Zapraszamy.
Co w mediach piszczy?
A w mediach społecznościowych prawdziwa inwazja kultury, i to kultury najwyższych lotów, czyli kultury niemieckiej. Twitterowicze docenili fakt, że na niemieckich salonach po raz kolejny pojawił się ktoś z kraju nad Wisłą, komu udało się wzbudzić entuzjazm germańskich elit. Były rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar zabłysnął wyjątkowo wyrafinowaną przenośnią. Porównał Polaków do zwierząt. Scarlett AZM pytała, i kto to mówi? Niemiec? Austriak? Nie. Do poniżania Polaków zaangażował się były rzecznik praw obywatelskich. Niemcy zachwyceni. Były rzecznik pewnie myśli już o karierze w niemieckich mediach. Jeśli zacznie śpiewać, jak mu zagrają, to zarobi na tym więcej niż Anton aus Tirol. Tropem słów Adama Bodnara poszedł Krzysztof Karnkowski. Okazuje się, że Adam Bodnar przez całą kadencję uważał, że jest rzecznikiem praw zwierząt. To w pewnym stopniu tłumaczy jego brak aktywności w niektórych sprawach. Pan Elementarz diagnozował. Według Bodnara Polacy to zwierzęta, za które Niemcy muszą być odpowiedzialni. To taki piesek albo kotek, którego niemiecki pan musi nauczyć szczekać albo miauczeć.
Es gibt Lieder über Hunde, wow, wow, wow. Und auch Lieder über Katzen, miau, miau, miau. Nur das eine Lied.
Jacek Piekara komentował. W haniebnej wypowiedzi Bodnara nie chodzi o tę czy inną interpretację Małego Księcia. Mowa Bodnara to hymn na cześć moralnej i intelektualnej wyższości Niemców oraz danie im prawa do ingerencji w sprawy Polski. Niespodziewanie wypowiedzi byłego rzecznika bronił Marcin Wątrobiński. Pan Bodnar przecież powiedział prawdę. Po 1989 roku czerpaliśmy pełnymi garściami z niemieckiej praktyki wymiaru sprawiedliwości w zakresie możliwości uniknięcia odpowiedzialności karnej przez zbrodniarzy oraz wysokich funkcjonariuszy systemów totalitarnych. Ale dlaczego zasady niemieckiej kultury prawnej sprzed wielu, wielu lat miałyby obowiązywać jeszcze dziś? I to w naszym kraju?
Bo Berlin 30 lat tak jest.
Nawet po kilkudziesięciu latach niektóre podobieństwa nie zaginęły. Zwrócił na to uwagę Dariusz Łaszyca, pisząc w Warszawie za Trzaskowskiego, podobnie jak podczas niemieckiej okupacji. I tu Twitterowicz przypomniał niemiecki dekret z 9 listopada 1939 roku, podpisany przez generała Fritza Zaurmana. Achtung, uwaga! Kto 11 listopada 1939 roku dokona zaburzenia spokoju i porządku publicznego, szczególnie kto obowiązkowo nie będzie wykonywał swojej pracy albo też swojej służby, sklepy, a głównie sklepy spożywcze będzie miał zamknięte, polskie barwy w jakimkolwiek zestawieniu będzie pokazywał, brał będzie udział w pochodach albo przez przemówienie względem niedozwolone zebrania ludności podburzał, będzie surowo ukarany.
Jak tu być? Siło cię śnić, sicle nam nie dają żyć.
Wsiak kultura nie zabrania robić takie polowania.
Nieco inaczej patrzy na to eurodeputowany Michał Boni. Nie zastanawia się nad historycznymi analogiami, myśli o współczesnych bohaterach. Jak patrzę na prawdziwych obrońców wolności dziś, to widzę Franka Sterczewskiego, Monikę Rozę, Michała Szczerbę, Klaudię Jachirę i walczącego przeciw faszystowskim zgromadzeniom Rafała Trzaskowskiego. Eurodeputowany Franek Sterczewski zareagował z entuzjazmem. Dzięki mistrzu, idziemy dalej. Dalej miało chyba oznaczać, że poseł Sterczewski zostawi swój białoruski plecaczek i, jak przystało na łowce faszystów, wyruszy do Włoch w poszukiwaniu pomników Mussoliniego. Dlaczego wciąż nie dojechał do słonecznej Italii? Odpowiedź na to pytanie znalazła się w twicie Chłodnego Żółwia. Podobno poseł Franek Sterczewski wrócił już z Białorusi. Ktoś go widział w pociągu jadącym do Rzymu, ale wysiadł na stacji Warszawa-Włochy.
Ja jestem Corleone, na palcu mam pierścionek i choćby mnie zmuszano, mówię piano, piano, piano.
Być może pan poseł Franciszek nie dojechał do Rzymu, bo zorientował się, że inni światowi przywódcy, tacy jak na przykład prezydent USA Joe Biden, wyjechali już z Włoch i udali się do Szkocji. Twitterowiczka generał brygady doniosła: Joe Biden przybył na szczyt klimatyczny 85 samochodami, aby oznajmić ci, że powinieneś zrezygnować z jazdy autem i przesiąść się na rower, aby ratować planetę. Piotr Pałka uzupełnił: plus 400 prywatnych samolotów, którymi przelecieli uczestnicy COP26. Ślad węglowy pęka z dumy, że wyprodukowały go tak ważne osoby. Michał Wentruba nie dowierzał. I co na to Greta Thunberg?
Bla, 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 bla.
Hedwigem 1373 odnalazła jednak ekologiczny sens tworzenia korków samochodowych. Te 85 samochodów skutecznie zablokowało Rzym i nic nie jeździło. Był skuteczny.
Co w mediach piszczy?
Czyżby prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, tworząc korki na poznańskich drogach, wzorował się na samym Joe Bidenie? Mieszkańcy naszego miasta powinni być dumni. Ulice coraz węższe, korki na nich rosną, ale wszystko w zgodzie ze światowymi, bardzo ekologicznymi trendami.
Naprzód więc Jacku, naprzód odważnie, choć po omacku.
Echo salonów.
Największe emocje na politycznych salonach wywołała w ostatnich dniach sprawa oswajania Polski przez odwiecznych opiekunów naszego kraju, czyli Niemców.
Do stopniowego oswajania i otaczania nas czułą opieką wezwał naszych sąsiadów były rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar.
Pomimo tego, że część naszych politycznych elit już od dawna robi wrażenie całkowicie oswojonych.
Na przykład Szymon Hołownia.
Po pierwsze, niestety, chcemy czy nie chcemy, zgadzamy się czy nie, wykonać postanowienie TSUE, dlatego że my nie możemy sobie wybierać lepszych i gorszych postanowień w Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jak się nam podobają w sprawie sądów, to będziemy, a jak nam się nie podobają w sprawie węgla, to nie będziemy. Nie. Musimy respektować wyroki czy postanowienia.
Zwolennicy stałego zacieśniania polsko-niemieckich relacji sugerują, że samo oswojenie to za mało.
I jako wzór do naśladowania przedstawiają przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska.
Najdalej poszedł w tym kierunku poseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Mieszkowski.
Ja panu odpowiem na pytanie, czyim reprezentantem był premier Donald Tusk. Niemców. Niemców, proszę to zapamiętać sobie. To Niemcy uratowały honor i dumę polskiego społeczeństwa, a nie polski rząd niestety. I to jest skandal.
Wychwalany w ten sposób Donald Tusk zapewnia jednak, a nawet gwarantuje, że Polacy nie mają się czego obawiać.
Tutaj mogę wszystkich uspokoić, że nikomu do głowy nawet taki pomysł nie przyszedł w Europie i nie przyjdzie. To mogę zagwarantować, żeby karać Polaków za ten konflikt.
O szczegóły tych gwarancji dopytywał dziennikarz TVP Info Miłosz Kłeczek.
Z kim konkretnie pan rozmawiał, gdyby pan mógł wymienić tych premierów i tych kanclerzy, z którymi pan rozmawiał, kto panu takie gwarancje udzielił?
Ja nic nie mówię o gwarancjach. To mogę zagwarantować.
Dziennikarz musiał się jednak przesłyszeć.
Na drogę oswojenia wstąpił też dziennikarz Kamil Dulczok. Na początek postanowił oswoić się z własnymi myślami.
Oswajam się z myślą, że 10 milionów moich rodaków to głupcy. Jesteśmy w części narodem sprzedajnym. Naród dziwek? Nie cały. Zawyrokował niedawny autorytet moralny telewizji TVN.
Przerażająca inflacja słów narasta do tego stopnia, że jak stwierdził Donald Tusk, Przebieranie się na Halloween nie jest już konieczne.
Gdybym miał dzisiaj lepszy humor po tym dramatycznym komunikacie GUS-u, to powiedziałbym, że na Halloween nie trzeba się dzisiaj przebierać. Wystarczy pokazać paragon ze sklepu z artykułami spożywczymi albo zaprowadzić rodzinę na stację benzynową.
Echo salonów.
Dokładnie za 7 dni ulicami Warszawy przejdzie Marsz Niepodległości, choć prezydent Rafał Trzaskowski i warszawskie sądy próbują do tego nie dopuścić.
A co mówił obecny prezydent stolicy dziennikarzom telewizji w Polsce w czasie, kiedy ubiegał się o ten urząd w 2018 roku?
Ja nigdy nie miałem nic przeciwko Marszom Niepodległości. Ja tylko miałem wątpliwości co do tego, czy rząd jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo i czy nie będzie znowu rozgrzeszał ewentualnych wybryków rasistowskich czy faszystowskich.
Kiedy rok później ubiegał się o głosy wyborców Konfederacji w drugiej turze prezydenckich wyborów, deklarował, że dołączy do, jak to mawiał unijny eurokrata Verhofstadt, grona faszystów.
Drodzy Państwo, jeżeli chodzi o Marsz Niepodległości, ja jasno mówiłem od samego początku, że jeżeli ten marsz nie będzie polityczny, jeżeli będą się mogły udać tam rodziny z dziećmi, czyli krótko mówiąc będzie bezpieczny, to ja bardzo chętnie w takim marszu wezmę udział.
Posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podkreśla konstytucyjne prawo do zgromadzeń i wyrażania swoich poglądów.
Konstytucja gwarantuje każdej osobie bez względu na orientację seksualną, bez względu na poglądy polityczne, bez względu na wyznanie, prawo do gromadzenia się, prawo do wyrażania własnych poglądów. Nikomu nie wolno tego prawa odbierać.
Choć mówiła to w kontekście projektu ustawy, który ma zakazać marszów równości, której wejście w życie jest mało prawdopodobne, to przecież chyba niemożliwe, żeby lewica i liberałowie zakazywali komuś demonstracji.
Pokaz miłości i tolerancji wobec poglądów innych niż lewicowo-liberalne dała na antenie TVP Info posłanka klubu Szymona Hołowni Hanna Gil-Piątek.
Faszystowskie okrzyki, symbole, które nigdy w Warszawie, tak bardzo dotkniętej II wojną światową, nie powinny się pojawić.
A jakie są te faszystowskie okrzyki? Wymienia je dziennikarka TVN.
I tylko na koniec, czy było widać na transparentach niesionych przez jednych i drugich jakieś hasła, które potem mogłyby rodzić takie podejrzenie, że z intencją agresji jednak przyszli w to miejsce?
Było takie hasło.
Bardzo
to były przede wszystkim hasła Bóg, honor, ojczyzna, tak? Były to hasła przeciwko in vitro.
Skoro miesiąc temu Donald Tusk mógł zgromadzić, jak twierdzi, dziesiątki tysięcy ludzi w Warszawie, skoro maszerować można pod tęczową flagą, to ja biorę swoją, biało-czerwoną i do zobaczenia 11 listopada na Marszu Niepodległości.
Echo salonów. Rozmowa w trzy słowa.
A dziś w rozmowie w trzy słowa naszym gościem jest Kacper Kita, redaktor portalu Nowy Ład. Dobry wieczór, panie redaktorze.
Dobry wieczór, dziękuję za ponowne zaproszenie.
Za tydzień ulicami Warszawy przejdzie Marsz Niepodległości. W Sejmie ostatnio odbyła się debata nad projektem złożonym przez środowisko Kai Godek, który to projekt miałby zakazać marszów równości. Lewica atakuje Marsz Niepodległości. Prawica wstydzi się projektu i nie do końca broni Marszu Niepodległości. Z czego według pana wynika ta zależność?
No niestety myślę, że w tego rodzaju dyskusjach, wszelkich tego rodzaju dyskusjach dotykających tak zwanych kwestii cywilizacyjnych, mamy po prostu cały czas w Polsce presję tego paradygmatu demoliberalnego, który na Zachodzie jest zdecydowanie dominujący, czyli tego przekonania, że rzeczywistość społeczno-polityczna może być przesuwana tylko w lewo albo może pozostawać w stanie status quo. Tak? To jest ten paradygmat, który rządzi, jest właściwie zasadniczym założeniem demokracji liberalnej. Funkcjonuje na Zachodzie jako dominujący, jest narzucany przez media, uniwersytety, polityków. I w Polsce również ta liberalno-lewicowa część uczestników życia publicznego chciałaby ten paradygmat wprowadzić, narzucić. Ten paradygmat został zanegowany przede wszystkim w zeszłym roku przez wyrok Trybunału w sprawie aborcji. No i po prostu w ostatnich 2-3 latach mamy tę rozkręcającą się wojnę cywilizacyjną, która wynika z tego, że lewica czuje się już na tyle silna, że swoje postulaty głosi bardzo jednoznacznie, znać, nie chcąc Polskę przerobić na modłę zachodnią w tych wszystkich kwestiach, jeśli chodzi o właśnie zwalczanie obecności patriotyzmu czy odwołań do chrześcijaństwa w życiu publicznym, jeśli chodzi o wypieranie w ogóle moralności chrześcijańskiej z przestrzeni publicznej, wprowadzanie różnego rodzaju pojęć do systemu prawnego, takich jak mowa nienawiści, które w praktyce powodują po prostu cenzurowanie i wypychanie na margines społeczny ludzi, których poglądy byłyby zupełnie normalne w głównym nurcie jeszcze paręnaście, parędziesiąt lat temu.
Wracając jeszcze do samego Marszu Niepodległości, on w tym roku przejdzie. Czy legalnie, czy nie, organizatorzy zapowiadają, że przejdzie. Mam takie wrażenie, że po 2015 roku, po dojściu do władzy Zjednoczonej Prawicy, Marsz Niepodległości stracił taki swój antyestablishmentowy charakter. Czy teraz ten charakter wraca?
To jest dobre pytanie. No zawsze jest to zagrożenie, kiedy u władzy jest opcja bliższa ideowo, że to my staniemy się tym establishmentem w odbiorze, powiedzmy, przeciętnego obserwatora życia publicznego. I oczywiście ta strona liberalno-lewicowa stara się od 6 lat pokazać prawicę, kościół i tak dalej jako właśnie ten establishment, przeciwko któremu oni się buntują, co jest oczywiście daleko idącą manipulacją, dlatego że przecież to agendę liberalno-lewicową popierają wielkie media, popierają ją zdecydowanie najróżniejsze organizacje międzynarodowe, popierają wielki kapitał zachodni, który przecież dominuje w Polsce, popierają ją media, które ten kapitał kontroluje, popierają ją najróżniejsze korporacje i tak dalej, i tak dalej. No nie żyjemy już w tych prostych czasach, kiedy władzę nie miało tylko państwo. No chociażby po stronie liberalno-lewicowej są wszystkie sieci społecznościowe i tak dalej, które banują często prawicowców. Rzeczywiście w tych okolicznościach jest to jakiś sposób na mobilizację, tak? Pokazywanie, że chcą zakazać marszu. To zawsze jest jakiś powód do mobilizacji. No samo hasło marszu wybrane przez jego organizatorów, Niepodległość nie na sprzedaż, też jest mobilizujące na pewno w kontekście tego innego aspektu wojny cywilizacyjnej, która w Polsce ma miejsce, czyli tej kwestii suwerennościowej, tak? Właśnie suwerenności Polski wobec organizacji międzynarodowych, wobec tej suwerenności Polski względem tej agendy, którą chce się nam z zewnątrz siłą narzucić.
Panie redaktorze, czy w tym roku pójdzie pan na marsz?
Oczywiście, tak jak byłem w ostatnich latach, no poza zeszłym rokiem, kiedy jak wiadomo te okoliczności były specyficzne, ale jak najbardziej wybieram się i wszystkich zachęcam. Naprawdę jest tam miejsce dla ludzi o bardzo różnych, powiedzmy, wrażliwościach, sympatyzujących z różnymi obozami historycznymi. Jeśli tylko się identyfikują jako polscy patrioci, to każdy tam znajdzie coś dla siebie.
Nie boi się pan tak zwanych zadym?
Zawsze jest jakieś ryzyko, ale myślę, że nie. Myślę, że po prostu zadymiarze to jest margines. Zawsze w każdym większym tłumie znajdą się albo jacyś prowokatorzy, albo jacyś ludzie, którzy nie mają piątej klepki, tak mówiąc bardzo kolokwialnie, i którzy po prostu chcą na siebie zwrócić uwagę w głupi sposób. Ale myślę, że uczestnictwo w takich wydarzeniach jest bardzo ważne, żeby po prostu przypominać społeczeństwu, że wbrew temu obrazowi, które dostają z mediów, z popkultury, które wspierają tę agendę liberalno-lewicową, jak najbardziej ta milcząca większość polskiego narodu nie chce żadnej rewolucji i cały czas ogromna część polskiego społeczeństwa to są zwykli, normalni polscy patrioci, którzy się swojej polskości nie wstydzą. I którzy, myślę, w takich okolicznościach tym bardziej jest czymś po prostu, czego nikt nie będzie żałował, jeśli się wybierze do Warszawy i w marszu weźmie udział.
Zatem, panie redaktorze, do zobaczenia za tydzień na ulicach naszej stolicy.
Dziękuję serdecznie za zaproszenie, rozmowę. Pozdrawiam wszystkich naszych słuchaczy. Dobrej nocy.
Moim i Państwa gościem w kalejdoskopie medialnym był Kacper Kita, redaktor portalu Nowy Ład.
Rozmowa w trzy słowa.
W dzisiejszym specjalnym kulturalno-literackim wydaniu kalejdoskopu medialnego To już wszystko.
Za tydzień nasza audycja się nie odbędzie ze względu na specjalną świąteczną ramówkę Radia Poznań, ale zapraszamy Państwa na relacje z samego marszu za 2 tygodnie.
Do usłyszenia.
Kalejdoskop medialny.